mam teraz połączenie z panem profesorem Mieczysławem Rybą. Witam serdecznie, panie profesorze.
Na antenie Regularia. Witam, szczęść Boże.
Panie profesorze, no słyszymy się dosyć często, ale dzisiaj też jest okazja, bo mamy tutaj wiele głosów pozytywnych na temat wywiadu tutaj pana w naszym dzienniku, taki artykuł specjalny. I chodzi mi o poszerzenie, że tak powiem, tej wypowiedzi tutaj, którą pan udzielił, bo na pytanie, jak pan reaguje na hasła wzywające do drugiego Majdanu. I tam pan odpowiada, kiedyś, kiedy Polskę reformowano w XVIII wieku, wiadomo, czas Konstytucji 3 maja, zawiązała się Konfederacja Targowicka pod hasłem obrony wolności szlacheckiej, czyli jak to woli, demokracji. Targowiczanie pojechali do carycy Katarzyny i prosili ją o to, żeby interweniowała w obronie wolności i demokracji. Do tego, gdy dodamy Majdan, czyli wzywanie do rewolucji tuż po wyborach i wywrócenie porządku konstytucyjnego, to sytuacja jest skrajnie niebezpieczna. I właśnie, jak możemy jeszcze te podobieństwa uwypuklić, żebyśmy zrozumieli jako słuchacze, jako Polacy, że nawet pod hasłem bardzo pięknym, świetlanym może się kryć podła, prawda, postawa. Taka jest, no, taka jest nauka historyczna. Nie wiem, czy dobrze to wnioskuję.
W XVIII wieku niby mieliśmy do czynienia z tak zwaną demokracją szlachecką, ale tak naprawdę rządziła oligarchia magnacka, czyli kilkanaście wielkich rodów, które stworzyły taki system, byśmy powiedzieli, nawet dzielnicowy, w tym znaczeniu, że rządziły na sejmikach, a więc przykupywały też drobniejszą szlachtę i rządziły też na sejmach, zrywając te sejmy i tak dalej. Polska nie była jak gdyby rządzona jako państwo, które realizuje politykę narodową, ale była przedmiotem rozgrywek tych różnych, byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, takich mafii polityczno, prawda, biznesowych. No dzisiaj to się tak ukreśla, niegdyś to zupełnie inaczej wyglądało, chociaż analogie są duże. Druga rzecz. Rzeczpospolita XVIII-wieczna była przedmiotem rozgrywek zewnętrznych potęg, które grały tutaj swoje interesy, nawet w tym sensie, że i armie obce tutaj przechadzały się jak chciały, wpływy polityczne, sejmy zrywano. I oczywiście była to Moskwa, był to Berlin i był to Wiedeń nade wszystko. Natomiast trudno było znaleźć politykę polską. Co to znaczy politykę polską? Byli politycy polscy, ale reprezentowali interesy obcych. Ci obcy albo kupowali sobie te głosy, jak dokumenty choćby berlińskie mówią, że bierze każdy na sejmach, tak? Tylko niektórzy mówią, że robią to pro publico bono, to znaczy biorą te pieniądze, ale mówią, że robią to dla dobra publicznego. Taki był wiek XVIII. Natomiast próby reform skuteczne w czasie obrad Sejmu Czteroletniego i zakończone uchwaleniem Konstytucji 3 maja, ja przypomnę, ta konstytucja była uchwalona wbrew procedurze sejmowej, była jak gdyby złamaniem tej procedury. Ot jak czasy się powtarzają, kiedy dzisiaj ta procedura jest podniesiona do rangi niemalże absolutnej, ale ta konstytucja miała wydobyć Polskę na grunt polityki narodowej, polityki suwerennej. I wtedy obce dwory bardzo się niepokoiły, szczególnie ten dwór berliński, kiedy mówiono, że jeśli Polska pod takimi rządami, pod takimi reformami dalej będzie się rozwijać, to za kilkadziesiąt lat stanie się na powrót wielką potęgą europejską. I wtedy ci obrońcy demokracji, ci właśnie tutaj, którzy z tej anarchii, z tego podziału na dzielnice przez różne oligarchie te magnackie, a zarazem poprzez to wysługiwanie się obcym te swoje interesy kręcili, udali się do Targowicy, zawiązali konfederację, a później poprosili obcą pomoc, poszli do carycy Katarzyny i ona demokrację ratowała, interweniując militarnie w Polsce. Czy dzisiaj coś się takiego stało, to rzeczywiście byłoby złamaniem demokracji, że ludzi się zamyka, że prześladuje się w jakiś sposób, prawda, że tutaj mamy do czynienia z pozbawieniem ludzi wolnego głosu w wyborach wolnych, czy się fałszuje wybory. Otóż niczego takiego nie ma. Jest Trybunał Konstytucyjny, który został dookreślony przez środowiska liberalne jako bardzo ważna instytucja, ponieważ, proszę sobie przypomnieć, on nie tylko jak gdyby rozstrzyga kwestię, czy coś jest zgodne, czy niezgodne z konstytucją, ale wziął sobie prerogatywy interpretacji prawa, daje wykładnię prawa, rozumienie jego, co wydaje się być pozakonstytucyjne. Mało tego, jego orzeczenia, jak i wielu sądów innych w Polsce, w wielu wypadkach były bardzo kontrowersyjne. Proszę pamiętać, że wiele nie zostało zdekomunizowane w Polsce, albo oczyszczone, albo uporządkowane po 1989 roku, ale sądy w ogóle. Można powiedzieć, że była to władza praktycznie nietknięta przez te kwestie pewnej rotacji, a zarazem oczyszczenia z tego dziedzictwa komunizmu, a pamiętajmy, że wówczas sądy no, wyrokowały wielokrotnie na sposób skrajnie niesprawiedliwy. Więc tutaj ta reforma cały czas wisi i jest pewna duża potrzeba i nagle można w Polsce krytykować władzę ustawodawczą, no bo to się czyni, nawet demonstracje są, jest krytyka publiczna, dyskusje, można władzę wykonawczą, no bo to tym bardziej nieraz nawet się ośmiesza czy wyśmiewa polityków i to tych najważniejszych, a nagle władza sądownicza nie podlega żadnej krytyce i wydaje się też nie ma nie podlegać żadnej reformie, bo to jest wbrew demokracji. Nagle Trybunał i demokracja używa się zamiennie. Trybunał Konstytucyjny, mało tego, przenosi się tę dyskusję na ten temat na ulicę. To jest jedna rzecz, ale druga, co jest o wiele groźniejsze, na grunt międzynarodowy, aranżując, czy animując, czy prosząc niektóre potęgi, niektóre gazety, ażeby interweniowały w Polsce, bo w Polsce łamana jest demokracja specyficznie określona, specyficznie zdefiniowana jako Trybunał Konstytucyjny. Mamy to wrzenie międzynarodowe, które mocno szkodzi Polsce, a pojawiają się już tam głosy, żeby na Polskę naciskać, żeby pozbawiać ją funduszy unijnych, tak, ażeby ten rząd co? Ażeby ten rząd upadł. Bo tu przecież nie chodzi o żaden Trybunał Konstytucyjny, to też sobie jasno powiedzmy, tylko chodzi o utratę wpływu przez te środowiska liberalne, a zarazem pewien w zapleczu układ oligarchiczny, który gdzieś na styku tej polityki i biznesu mocno się rozwinął, a różne afery ujawniane i nieujawniane bardzo mocno nam tę rzeczywistość ujawniają i tu jest bunt naturalny tego środowiska, a jak pisze prasa niemiecka, dzisiaj czytam różne nagłówki, mówi się, no jest niedobrze z perspektywy Niemiec, bo PiS chciałby, czy rząd polski chciałby, ażeby Polska przestała być takim przedłużeniem poletka doświadczalnego dla polityki niemieckiej. No proszę Państwa, to jest sytuacja, która znajduje swoje analogie i wydaje się również te analogie XVIII-wieczne. My dzisiaj, któż dzisiaj w historii tak mocno by rozstrzygał, czy Konstytucja 3 maja była zgodnie z procedurami wprowadzona, czy nie. Natomiast wiemy, jak mocno ona szła w kierunku usamodzielnienia polityki polskiej, w ogóle stworzenia polityki polskiej, a nie tylko polityki polskiej jako gry partykularnych interesów magnatów, czy też polityki polskiej jako dźwigni, jako przełożenia obcych interesów. To państwo wówczas niby było, niby miało swoje granice, niby miało swojego króla, niby miało swoją flagę i tak dalej, ale realnie...
Wszystko miało i nic nie miało. Panie profesorze, wszystko miało i nic nie miało, była taka atrapa, ale ktoś to podtrzymywał. Byli szczęśni, prawda, potoccy i tak dalej, którym to było wygodne, bo ich kasa była zachowana, ich majątki były zachowane, status był bezpieczny. Dla nich być w Paryżu, czy w Petersburgu, czy w Warszawie, to była kwestia tylko paru dni, żeby się przemieścić. Wszędzie czuli się u siebie, bo mieli, że tak powiem, zasób ogromny. Natomiast nie było tego myślenia propaństwowego, prawda, że Polska to jest no, rzecz wspólna, nie jest tylko moja.
Tak, Potockiego, no naród cierpiał. Tak. Bo owszem, dla nich, dla wielu z tych osób, z tych wysokich rodów, zabory nie stanowiły szoku psychologicznego, ponieważ to tylko było usankcjonowanie stanu, w którym oni realnie żyli. Oni realnie byli poddanymi obcych dworów, realnie się im wysługiwały. Ale ostatecznie, kiedy Rzeczpospolita upadła, to nawet zdrajcy na tym stracili. Dlaczego? Bo już nie mieli kogo zdradzać i praktycznie ich ranga na dworach tych zewnętrznych zupełnie zmalała. Już te wielkie stanowiska, czy apanarze, czy pieniądze już nie szły, bo byli nikim w tych układankach politycznych. Wszyscy stracili. A ostatecznie cierpienie, jakie szło dalej przez całe pokolenia, było niewyobrażalne. Zresztą ono jak gdyby odbija się czkawką na nas aż dzisiaj. Polityka polska dzieli się kiedyś, profesor Zybertowicz to bardzo sensownie określił, jako patriotyczną i jaką taką kosmopolityczną. Tak nade wszystko trzeba by ją opisać. Czyli taką, która widzi podmiotowość tego narodu, a zarazem tej struktury państwowej, a zarazem idąc dalej gospodarki, kultury i tak dalej, i tak dalej. Albo taką, która widzi, że nasze szczęście jest w tym, ażeby się zawiesić na polityce zewnętrznej, od pańskiego stołu nam skapnie. Tak. Tylko tak.
No i ten... Skapuje
pewnym osobom, natomiast miliony młodych ludzi wyjeżdża za granicę.
No i Polska jest krajem, jak czytam, najbardziej okradanym w ogóle w tym świecie, w Europie. Ale co jeszcze ciekawe, bo mówię, ta karawana idzie do przodu, mówię o tych zmianach, a jednak te niektóre psy ujadają w taki sposób, żeby stworzyć to wrażenie, co pan profesor powiedział, że no wybory były, dobra, tam naród zagłosował, ale teraz demokracja to my, a rządzący to rebelianci, to nie wiem, to ktoś, co przyszli w nocy, prawda, i chcą zawłaszczyć państwo, zawłaszczyć demokrację, zawłaszczyć trybunały, tak, bo to jest po to, żeby się tak właśnie wbijać w głowy każdego dnia człowiekowi, żeby on stojąc na przystanku wreszcie zrozumiał za 2 tygodnie, że są mrozy w Polsce, bo mamy styczeń, jest minus 12 i to wszystko spowodowała Zjednoczona Prawica, prawda, bo przyszedł mróz.
No tutaj oczywiście jest próba wywołania strachu, histerii w perspektywie medialnej, no bo rzeczywistość niczym się nie różni. Człowiek żyje swoim życiem i gdyby nie oglądał telewizji, to w ogóle nie wiedziałby, o co tutaj do końca chodzi. Uświęcono jakby, usakralizowano procedury, prawda? Proszę sobie przypomnieć, kiedy prezydent Duda ułaskawił Mariusza Kamińskiego, stwierdzono, że wielka rzecz się stała, złamał konstytucję, praktycznie nie powinien pod trybunały stanąć, a kiedy poprzednicy prezydenta Dudy ułaskawiali nieraz naprawdę mafiozów, to stwierdzono, no to prawda, że tak zrobili, ale zgodnie z procedurą. Usakralizowano procedurę. Niesprawiedliwość, a więc nie etyka, tylko formalizmy te prawne, na których grają jacyś magowie, którzy zwą się prawnikami i jak gdyby spełnianie tych powiedzmy sakralnych zapisów ma nam dać demokrację, tak? Są pewne słowa mówiki. Zresztą proszę też pamiętać, że takimi pojęciami posługiwali się również komuniści. Oni też uważali się jako front demokratyczny, natomiast partie na przykład w 1947 roku, które nie mogły uczestniczyć w wyborach, bo przecież układy jałtańskie mówiły, że będą wolne wybory w Polsce, więc partie, które nie mogły uczestniczyć w wyborach, a więc te związane z rządem na uchodźstwie, to były partie, zdaniem komunistów, niedemokratyczne. To oni walczyli o pokój. Mówiło się też takie hasło ciągle, że walczą o pokój, a ci, którzy są przeciwko nim, to są ci, którzy chcą zniszczyć pokój. To są pewne stare chwyty takie medialne.
No w ogóle to, panie profesorze, nie mamy czasu, ale manifest PKWN, prawda, to było wyzwolenie. Oni szli wyzwalać ziemię polskie spod, jak już Niemcy byli przegrani, przegonieni, prawda? I tutaj były potem takie tłumaczenie, że to oni powoli odzyskują to, co nie wiem kto odebrał, prawda? To jest takie po prostu propaganda czysta, więc musimy się znów uzbroić. Tylko, że społeczeństwo, no naród troszeczkę jest niecierpliwy jednak, bo to 8 lat było takiego zastoju i teraz się wydawało, że ten oddech taki przychodzi, ale to od razu wiosny nie będzie. No musi być ta zima, tak jak w przyrodzie, prawda? Że musi być ten moment tego przeobrażania. Ale cóż, dobrze, że pan profesor jest, że pisze, że informuje, że rozmawia. W ten sposób jest to przekazywanie tutaj tej prawdy, bo tak można powiedzieć, jak wiem, jakich słów używać, no ale to rzeczywiście media. No,
ale to gigantyczną rolę teraz odgrywają media toruńskie, nie tylko teraz. Trudno sobie wyobrazić, że moglibyśmy tę sytuację racjonalnie opisywać, diagnozować, a zarazem przez tą diagnozę uspokajać ludzi, gdyby nie te media. Także to jest wielkie dobro.
Tak się zastanawiałem, panie profesorze, to co, caryca teraz jest bardziej na zachodzie niż na wschodzie, prawda?
No to caryca może się przemieszczać. Chodzi nie o przecież o konkretną osobę, chodzi o pewien mechanizm funkcjonowania. Powinno w polityce polskiej, przed wojną to było, nigdy za granicę nie jadę po to, żeby występować przeciwko własnemu państwu. Jest to niedopuszczalne. Prymas Wyszyński, proszę pamiętać, za czasów czarnego komunizmu, kiedy jeździł za granicę, bo przecież i do Watykanu i tak dalej, nigdy nie mówił nawet o komunistycznej Polsce źle za granicą, trzymając się tej starej zasady. Nie wolno o Polsce mówić źle wśród obcych. Co? Większą demokrację mają Francuzi, Niemcy mają większą demokrację, Anglicy mają większą demokrację, Włosi, gdzie się też ten trybunał z trybunałem wspierali wiele lat. O czym w ogóle my mówimy? To są rzeczy w walce politycznej niedopuszczalne, żeby włączać czynnik zewnętrzny do rozgrywek wewnętrznych.
Oczywiście. Pan profesor Mirosław Ryba był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie.
Za komentarz. Pozdrawiamy. Szczęść Boże. I też oczekujemy na kolejne spotkania, felietony też pana na antenie Radia Maria.